Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw służb specjalnych. Dzień dobry,
witam panie pana, Piotrze. Witam pana redaktora i państwa.
Temat rozmowy będzie zahaczał o wątki prawne, ale taki trochę nietypowy jak na prawodajnie. Porozmawiamy sobie o tym, jak państwo polskie radzi sobie ze ściganiem esbeków, milicjantów, po prostu komuchów, tak, zbrodniarzy komunistycznych, jak radzi sobie z tym pion śledczy prokuratury. A wyjdziemy może tak, żeby jakoś od konkretu tutaj wyjść, od sprawy Jolanty Lange. Ja ostatnio ustaliłem, odpowiedziała mi Kancelaria Prezydenta, nie jest to żaden wielki news, ale udało mi się ustalić, że Jolanta Lange do tej pory nie zwróciła odznaczenia, które miała zwrócić, bo prezydent Andrzej Duda zażądał od niej zwrotu, również fizycznego, tak? Odebrał jej odznaczenie państwowe.
Odznaczenie i zażądano zwrotu.
Dokładnie. Do tej pory tego nie zrobiła, tak wynika z odpowiedzi. No, chyba nic złego się nie dzieje w życiu pani Jolanty Lange, tak mi się wydaje, a jest to osoba, co do której no, krążą podejrzenia, że mogła mieć jakieś, mówię tak w taki sposób, nazwijmy to, zgodne z ustaleniami prokuratury dotychczasowymi, bo według pani Lange ma status świadka w śledztwie prokuratury, ale no, krążą wokół niej takie podejrzenia, że mogła mieć jakieś związki ze śmiercią, z zabójstwem księdza Franciszka Blachnickiego. Proszę powiedzieć w paru zdaniach słuchaczom, przypomnieć.
Ja odważniej powiem.
Proszę bardzo.
To nie są podejrzenia o związki, tylko to można powiedzieć drogą dedukcji, Holmesie. Oprócz, znaczy para Gontarczyków, nieżyjącym jego i mężem Andrzejem, Jon i Panna, no byli kluczowymi osobami, agentami służb bezpieczeństwa, które w ramach operacji wywiadowczej Jon i sprawy obiektowej założonej na chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów osaczyli księdza Franciszka Blachnickiego w Karlsbergu i byli w dniu zabójstwa, otrucia, czy też wyniku otrucia księdza Franciszka Blachnickiego na miejscu 27 lutego 1987 roku. Wykonywali bezpośrednio zadania zlecone przez centralę MSW w Warszawie. Najpierw przez kierunkowych oficerów naczelnika Wydziału 11 Departamentu I Henryka Bosaka, a potem pułkownika Aleksandra Makowskiego. I tutaj jakby to powiedzieć, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta para miała udział w zabójstwie, w doprowadzenia do śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Pytanie jest tylko, czy bezpośredni, czy pośredni. I w jaki sposób, że tak powiem, ta operacja była osłonowana przez inną agenturę, czy też innych oficerów skierowanych do tego miejsca w celu wyeliminowania księdza Franciszka. To jest tak, że teraz Jolanta Lange przybywa poza granicę.
Nazwisko to wyjaśnijmy też, tak, słuchaczom, może nie zorientowanym, mówiłem o tym właśnie nazwisku Lange, wcześniej nazywa się.
Tak, no dla mnie to jest oczywiste, a rzeczywiście nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, że po wybuchu afery z nią związanej, czyli tam w 2005 roku, kiedy ujawniono jej przeszłość publicystycznie, a potem...
Redaktor Jakimczyk, tak?
Ale też Andrzej Grajewski duży artykuł napisał na ten temat. Rzeczywiście to są te osoby, ci redaktorzy, którzy przyczynili się do tego, że ta sprawa wypłynęła i potem przez zawiadomienie Andrzeja Grajewskiego wszczęto śledztwo, te pierwsze w oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach. No niemniej ona wtedy właśnie zmieniła nazwisko z Gontarczyk na Lange. Lange to jest jej, że tak powiem, nazwisko jej babci i można powiedzieć nazwisko rodowe jej ojca. Z pochodzenia są Niemcami.
To śledztwo zakończyło się fiaskiem z powodu dla mnie szokującego.
Tak, ale jeszcze tylko dokończę. Ona przebywa poza granicami kraju, najprawdopodobniej w Alicante w Hiszpanii i nie poddaje się wezwaniom prokuratora Michała Skwary, czyli tego prokuratora, który prowadzi śledztwo obecne, tak, też w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, który to w związku z tym ukarał ją grzywną, czy tam jakąś kwotą, na którą pełnomocnik pani Leonty Lange się odwołał i z tego, co pan Tomasz Szymborski, taki redaktor dziennika
tak,
śledczy,
był na antenie wnet,
tak, no, jest waszym gościem od pewnego czasu, dosyć częstym, ustalił, że na obecnym etapie właśnie sądy przerzucają się tymi papierkami, kto ma być właściwy do tego, żeby orzec, czy ta kara została w sposób uprawniony nałożona przez prokuratora, czy też nie. No i to jest taka zabawa idąca w kierunku rozwiązań biologicznych, jak to ja nazywam.
No tak, bo jest to starsza pani,
to jest tak, 76-letnia w tym roku, we wrześniu skończy 76 lat, jest 49 rocznik, o ile dobrze pamiętam. Więc myślę, że jakby aparat państwa, tak powiem, w sojuszu od sądów przez prokuratorę i służby, no dążą do tego, że ta osoba po prostu nie będzie mogła stanąć przed wymiarem sprawiedliwości albo z powodu wieku, chorób, albo w ogóle już będzie to bezpodstawne ze względu na ewentualne, no, po prostu jest, że tak powiem, zejście z tego świata.
Tutaj rozumiem, że jeżeli chodzi o takie ustalenia zarówno procesowe, jak i historyczne, takie IPN-owskie, takie twarde ustalenia, to nie ulega wątpliwości, że ksiądz został zabity, otruty, tak? To jest stwierdzone procesowo.
Tak.
No i sam fakt krążenia wokół niego tej agentury złożonej z tej dwójki, tak? Czyli właśnie małżeństwa Gontarczyków, to też nie ulega wątpliwości.
Nie ma żadnych wątpliwości, tak. No w marcu 2003 roku przecież zorganizowano taką konferencję prasową, w której brał udział i ówczesny, obecny prezydent Karol Nawrocki, ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, podczas której właśnie przekazano ustalenia, które są poza wszelką wątpliwością w wyniku badań, ekshumacji i badań sekcyjnych, posekcyjnych, które przeprowadzono, że ksiądz Franciszek Blachnicki został otruty. Nie powiedziano podczas tej konferencji, jakimi, że tak powiem, truciznami był otruty, czy być podtruwany. Rozumiem, ja się z tym zgadzam, że to jest jakaś tam taktyka, rozumiem, procesowa, żeby nie za dużo ujawniać. Natomiast no, jest powiedziano coś, co pewne kręgi osób, które domagały się wszczęcia drugiego śledztwa, były przekonane. Ja byłem przekonany po prostu w oparciu o te materiały, które ja zgromadziłem w toku własnych badań śledczych i zakrojoną na szeroką skalę kwerend w Instytucie Pamięci Narodowej i nie tylko, że to było morderstwo na tle politycznym. Tak? No i to zostało potwierdzone. Tak? No ale jesteśmy teraz na takim etapie, proszę państwa, że tutaj już państwo polskie abdykowało i po tym pierwszym sukcesie moim zdaniem śledztwo stanęło w miejscu. Jest to związane z tym, że zamknęło się okno możliwości historycznych, przed którym miał szansę stanąć prokurator prowadzący tę sprawę. Moim zdaniem nie z jego winy, a raczej z braku determinacji jego przełożonych na najwyższych szczytach Głównej Komisji.
Ale to proszę to rozwinąć, bo to jest ciekawy bardzo.
Tak, bo to jest kwestia taka, że podczas tych 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy wydawało się przynajmniej to, że nie będzie problemów przy takim śledztwie. Jeszcze raz podkreślam, to chodzi o morderstwo na tle politycznym. Jest to zakwalifikowana zbrodnia przeciwko ludzkości, czyli niepodlegające dawnieniu i oczywiście zbrodnia komunistyczna, czyli bardzo mocny paragraf przepisu kodeksu karnego, który praktycznie powinien w normalnym kraju umożliwić takiemu prokuratorowi, jakby chciał, to pruć w sejfy szefom służb specjalnych, przeszukiwać ich gabinet.
No do KRS-u można wchodzić, tak? I pruć, tak? No,
do wielu tak? instytucji, prawda? Natomiast wydawało się, że w tej sytuacji, że tak powiem, no, politycznej i przychylności przecież tego ugrupowania, które odwołuje się przecież do tradycji niepodległościowej i antykomunistycznej, nie będzie problemu, żeby prowadzący śledztwo miał dostęp do akt operacyjnych Urzędu Ochrony Państwa dotyczących czy małżeństwa Gontarczyków, czy innych agentów, którzy byli skupieni w Carlsbergu, a potem byli wykorzystywani przez Urząd Ochrony Państwa jako przyjęte aktywa operacyjne po Służbie Bezpieczeństwa. No i to się nie udało. To znaczy zamknięto po prostu te drzwi, możliwości do tego, żeby...
Ale to jest bardzo ciekawy wątek, no bo co do zasady w polskim porządku prawnym, no prokurator prowadzi postępowanie, prawda?
I
w zasadzie co jego dostęp do jakichś różnych akt państwowych jest jednak limitowany?
Jest limitowany, oczywiście.
Jaką ustawą?
W tym przypadku? O ochronie informacji niejawnych oczywiście. Ale jest wyłom i prawodawca już wiele, wiele lat temu przewidział taką sytuację konfliktu między prokuratorem i nawet sądem, który rozpoznaje pewne sprawy, a służbami specjalnymi, które chronią swoje źródła informacji bądź dokumenty, które uważają, że nie powinny opuścić granic siedziby poszczególnej służby specjalnej. A mianowicie, że dla pewnych określonych przypadków, a to są właśnie te morderstwa, no, w kodeksie karnym jest to jakby enumeratywnie wyliczone, w ustawach tych konstytuujących służby specjalne, czyli o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Są takie przepisy, które mówią o tym, że jeżeli taki konflikt jest, to prokurator sąd ma prawo wnieść wniosek, sprawę do prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie tego sporu i o decyzję. I wtedy prezes Sądu Najwyższego wydaje taką decyzję, czy przychylić się do stanowiska prokuratury i sądu, czy też przychylić się do stanowiska poszczególnego szefa służby specjalnej, który chce chronić osobowe źródła informacji albo dokumenty operacyjne pozyskane tak czy inaczej. I to zdarza rzadko. Jak poprosiłem Sąd Najwyższy o trybie informacji publicznej o takie zestawienie, to zdaje się, że w latach 2000 to chyba dwa razy chyba tak nastąpiło.
Ale
taki
to
przypadek.
Doprecyzujmy to, bo to może nie wszyscy załapali. Czyli w czasach rządów PiS-u, Zjednoczonej Prawicy, tak, kiedy szefowie służb specjalnych byli ludźmi z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, blokowali de facto śledztwo.
Tak, dokładnie tak. No jakby ja nie wiem dokładnie, czy pan prokurator Michał Skwara, może kiedyś niech to opowie, bo cyklicznie tam co parę miesięcy czy co rok jakby udziela wywiadów. Ale czy chciał skorzystać z tego przepisu, czy chciał skorzystać z tego przepisu, który daje taką możliwość właśnie wniesienia tego sporu na poziom prezesa Sądu Najwyższego i arbitralną decyzję tego prezesa właśnie Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy przychylić się do jego prośby, czy też odmówić, bo przychyla się jednak do argumentów poszczególnego szefa służby specjalnej, czy też to zostało, że tak powiem, zablokowane na poziomie, nie wiem, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, czy też w ogóle ta sprawa doszła rzeczywiście do pierwszej prezes Sądu Najwyższego i tam jakieś niekorzystne rozstrzygnięcie nastąpiło. Trudno się o tym dowiedzieć, bo tak, prokuratorzy zasłaniają się tajemnicą śledztwa, jak pan wie, a z kolei prezes Sądu Najwyższego, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zasłania się niejawnością tego postępowania, chociaż uważam, to jest absurd, bo to jest informacja publiczna, tak? To jest sprawa publiczna, to jest jedna z najważniejszych śledztw, jak nie najważniejsze śledztwo w Instytucie Pamięci Narodowej i śledztwo dotyczące przełomu tego ustrojowego i konsekwencji tego przełomu ustrojowego dla służb specjalnych i ochrony właśnie morderców, czy też osób, które mogły brać udział w zabójstwie księdza Franciszka Blachnickiego w rzeczywistości III Rzeczypospolitej.
No pan jest ekspertem, znawcą od tych realiów, tak, tych PRL-owskich służb specjalnych i tak dalej. Tak oczywiście pytam na zasadzie takiej czystej spekulacji, ale co tam takiego może być w tych aktach pana zdaniem, że Zjednoczona Prawica nie chce ich ujawnić?
To jest proste. Znaczy ja nie wiem, czy Zjednoczona Prawica nie chce uchronić. Raczej ja bym to lokował na Miłobędzkiej, ten główny interes. Jakby,
w Agencji Wywiadu, tak?
Tak, w Agencji Wywiadu, tak, która jest jakby...
No ale nominaci w czasach pełna Prawa zgoda, i Sprawiedliwości byli z rąk.
Proszę zaprosić pana pułkownika Piotra Krawczyka, niech odpowie na te pytania.
To on sobie, tak, kierował, kiedy...
No, 5 lat. Kupę czasu. Natomiast podejrzenia są następujące i to pan Tomasz Szymborski, ja pisałem, mówiłem, w naszej publicystyce to są twarde, że tak powiem, nasze tezy, że najprawdopodobniej, jeżeli się ogniskuje naszą dyskusję, ogniskujemy na Gontarczyka, że stali przyjęci przez Urząd Ochrony Państwa. Najprawdopodobniej dotyczyło to pani Jolanty Lange, moim zdaniem. Kto wie, czy ona w ogóle nie została w jakiś sposób ukadrowiona przez Zarząd Wywiadu Urzędu Ochrony
Państwa. No dobrze,
ale
nie ma już Urzędu Ochrony Państwa. No.
Ale to... są interesy. Mhm. Tak? No jeżeli, panie redaktorze...
No dobrze, ale tak jeszcze panie słowo... Ale chcę powiedzieć o raporcie WSI, tak? No, on jednak został ujawniony, tak? Tutaj jest Zjednoczona Prawica się zdecydowała, no częściowo, co prawda, pan może...
No już właśnie chciałem... Widzi pan?
No tak.
No właśnie, niestety, prawda? No dobrze, raport tam w 2007 roku, aneks do tej pory nie, tak?
Mam nie
no więc
tutaj,
nie, no,
tak.
No nie, to pan siebie jakby, to ja tutaj...
Strzeliłem sobie w stopę.
To, tak, ale to, wie pan, jakby tutaj, jeszcze raz powtarzam, podejrzenia są takie, że po pierwsze oni zostali przejęci w ogóle jako aktywa operacyjne po Służbie Bezpieczeństwa, to naturalne, tak, ze względu na strukturę istoty Urzędu Ochrony Państwa. A kto wie, czy przypadkiem Jolanta Lange nie została w jakiś sposób jeszcze bardziej zoficjalizowana jej współpraca, niż tylko współpraca taka tajna z Urzędem Ochrony Państwa, czyli wykonywaniem tam zadań i tak dalej, i tak dalej. Mamy ten kasus pułkownika Aleksandra Makowskiego. Momencik. I teraz jest tak. Mamy ten problem, że jak ja naliczyłem, zresztą też generał Andrzej Kowalski w swojej świetnej książce o Zabić księdza, tak, na temat historii właśnie zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego, wydaną przez wydawnictwo LTW, to napisał, to wyliczyliśmy ponad 20 oficerów wywiadu perelowskiego, tego cywilnego Departamentu Pierwszego, którzy chodzili za sprawą księdza Franciszka Blachnickiego. Mieli cokolwiek z tą wspólnego. Czy prowadzili, czy okazjonalnie, incydentalnie, czy prowadzili konkretne sprawy operacyjne, czy Baksis, czy JON. 20 ponad osób, oficerów. Z czego 3/4 została przyjęta do Urzędu Ochrony Państwa i potem kontynuowała swoją służbę już w nowych służbach ABW i AW. Jak na przykład oficerowie prowadzący Gontarczyków, czyli oficerowie Robert Grochal, o ile pamiętam, i drugi nazwiska już nie pamiętam. Mogę tutaj sprawdzić w książce, którą przyniosłem.
A co to za książka?
A moja, że tak powiem. Proszę bardzo. Służby specjalne, tak jest, zapraszam. Tutaj są jest wszystkie moje artykuły dotyczące księdza Franciszka Blachnickiego i tej operacji. On się nazywa, tak jest, Robert Grochal, Zdzisław Grochal i drugi Waldemar Mędzelecki, Weldoratowski, to są oficerowie prowadzący. Oni byli potem w służbach specjalnych III Rzeczypospolitej. Wiele innych oficerów tutaj na kartach tej książki w ilustracjach wymienianych także. No czyli do czego dochodzimy, tak? Że co? Że służby specjalnej III RP chroniły morderców, czy też wspólników morderstwa? To implikacją jest taka, że po prostu oni są współodpowiedzialni za to. Mhm. Tak? No, to jest ta grupa interesów.
I
tak?
tu bym przeszedł do pytania, bo kiedy umawialiśmy się na program, no ja jako człowiek, który siedzi trochę w tych tematach takich prokuratorskich, no zadałem panu takie pytanie, czy stwierdzenie, że no dobrze, ale może nie być po prostu kwitów na panią Jolantę Lange, takich karnych, tak? Że my możemy tak wiedzieć, co w trawie piszczy, no ale udowodnić to przed sądem, to nie jest takie proste i może prokuratura słusznie w sensie takim karnym nic nie robi. Co pan wtedy odpowiedział? Bo pan bardzo ciekawą rzecz, nie wiem, czy pan pamięta,
tak,
powiedział.
Tak, tak, tak. O innym konstrukcie myślałem, właśnie, tak? Czyli pewnego organizacji przestępczej, tak, w której ci ludzie po prostu uczestniczyli. Tak, czyli mamy do czynienia taką, że ja bym zaryzykował w ogóle twierdzenie, że można byłoby w oparciu o te fragmenty dokumentacji, która została po Wydziale 11 Departamentu Pierwszego, te odpryskowe, które zostały, pokusić na stwierdzenie, że ten wydział sam w sobie był organizacją przestępczą, związkiem przestępczym, mającym na celu popełnianie przestępstw.
A w ówczesnym kodeksie karnym z 1969 roku był taki przepis,
oczywiście,
tak?
Że 276, tak, oczywiście, że tak. Prokuratorzy
artykuł.
Tego nie lubią, Instytutu Pamięci Narodowej, bardzo nie lubią tego konstruktu. Oni wolą iść jakby po kodeksie karnym 69.
Zabójstwa, tak?
Zabójstwa, podczas kiedy... przekroczenie uprawnień, prawda, i tak dalej.
Ale grupę można by połączyć z przekroczeniem
uprawnień.
No, to się
nawet stało.
Tak? To się nawet...
W przypadku Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Tak. Związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Mhm. Tylko prokuratorzy IPN-u nie poszli dalej. czy jakby nie zeszli niżej na dalsze podgrupy, grupy, które w tym spisku na przykład stanu wojennego i utrzymywania tego stanu wojennego jakby brały udział, tak? Czyli zatrzymały się tylko po prostu na tej najwyższej hierarchii, prawda? Tego spisku, tej junty wojskowej, komunistycznej, która została zawiązana 12 grudnia 1981 roku. I to jest...
Tu można by dopaść ich, czyli tych po prostu komuchów, tak. Trochę jak takiego a la Capone, tak? No nie za bezpośrednio zabójstwa na przykład, tak? Ale jednak ale po prostu to, próbować wsadzić ludzi do więzienia,
tu
tak?
W tej sprawie mamy po prostu do czynienia z grupą bandytów, zorganizowaną grupą bandytów, którzy mieli oparcie o struktury, oficjalne struktury państwa komunistycznego, budżet tego państwa komunistycznego i ochronę tego państwa, prawda?
Podejrzewam, akurat tutaj to się nie przygotowałem, tak spekuluję, ale podejrzewam, że jakby tak się wczytać literalnie w konstytucję PRL-u, to pewnie też i wbrew konstytucji działali tak naprawdę.
Panie redaktorze, to więcej. Cały departament czwarty Służb Bezpieczeństwa, czyli ten najbardziej krwisty, można powiedzieć, prawda, odpowiedzialny za zabójstwa co najmniej 9-10 księży katolickich w latach 80. Nawet tu jest postać z Departamentu IV Włodzimierza Dubilisa, bardzo ważną postać, który ścigał, w ogóle specjalizował się w rozpracowaniu i zwalczaniu ruchu azowego i samego księdza Franciszka. I on sterował, że tak powiem, cały śledztwo tu wewnętrzne po jego wyjeździe i działalności na zachodzie księdza Franciszka, które jakby skończyło się, bo dobrze pamiętam, wyrokiem zaocznym i rozesłaniem listu gończego za księdzem Franciszkiem, który dopiero w 92 roku został cofnięty. Tak, po 5 lat po śmierci księdza Franciszka i 3 lata w tak zwanej wolnej Polski, prawda? Tak, ale to już tego kończy. Mhm. Jak pan by sobie zadał trud i przejrzał akty prawne, w cudzysłowie oczywiście, państwa komunistycznego, które sytuowałyby w ogóle, w cudzysłowie konstytuowałyby MSW, Służby Bezpieczeństwa, i dotarłby pan do roku 1983, bo to jest pierwsza ustawa o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Jednostkach Podległych, bo wcześniej to były dekrety, wewnętrzne ich uchwały, przepisy, jakieś takie, nie na ustawach w każdym razie. To jak pan przeczyta zakres przedmiotowy działalności Służby Bezpieczeństwa wynikający z tej ustawy, to tam się nie mieści rozpracowanie Kościoła katolickiego. Cały Departament IV jest nielegalny w myśl tej ustawy. Więc jeżeli wiemy o istnieniu grupy D, o morderstwach skrytobójczych co najmniej 9-10 kapłanów Kościoła katolickiego, prześladowań, prawda, takich związanych z grożeniem, prawda, uprzykrzaniem życia, prawda, i tego typu jakichś akcji dezinformacyjnych, oczernianie i tak dalej, mamy grupę, związek przestępczy. I nigdy z pionu śledczego IPN-u nikt nie chciał podejść do tej sprawy w ten sposób. Chociaż mamy sukces właśnie w postaci tego Wronu.
Tak. No. Czyli rozumiem, że można powiedzieć, że pan nie jest miłośnikiem Andrzeja Pozorskiego jako zastępcy prokuratora.
Nie,
mówię w sensie urzędowym, nie w sensie...
Nie, tylko tak. Nie, znaczy,
nie prywatnym przecież, bo ja nie znam pana
prokuratora. Ja tutaj to nie są kwestie tam personalne, ale to też, wie pan, też nie jest jakby tajemnicą, że należy do iluś tam kilku krytyków działalności prokuratora Andrzeja Pozorskiego i uważam, że tak powiem, no, że w ogólnym bilansie ten bilans dla niego niekorzystny, patrząc na całą strukturę i jakby to powiedzieć owoce działalności pionu śledczego. No. Mówię, sprawa księdza Franciszka Blachnickiego chyba jest najważniejsza od lat. Chyba nawet przyćmiła sprawę księdza Jerzego Popiełuszki, która tak naprawdę została zabetonowana w oddziale bydgoskim. Ona tam sobie czeka na umorzenie prawdopodobnie, albo na to, że obecnie prowadzący śledztwo pan prokurator z góra odejdzie na stan spoczynku, bo w tym roku kończy 65 lat, ile dobrze pamiętam. No więc może on czeka na to, żeby odejść w stan spoczynku i oddać tą sprawę kolejnej osobie, albo czeka na stan spoczynku po to, żeby w ostatnim momencie tą sprawę umorzyć. Więc ona jest najważniejsza. Naprawdę zaangażowano duże siły i środki w tej sprawie. Ona była w sposób, mówię tu o śledztwie katowickim w sprawie zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego. Siły i środki i nowoczesne, że tak powiem, techniki. Naprawdę. I powiem tak, no to już jest 5 lat. No, idziemy w 6 rok, przepraszam. Do kwietnia, 20 kwietnia 2026 to jest 6 rok tego śledztwa. Pan wybaczy, ale ja nie wierzę w obiektywne przeszkody w tym momencie. Nie wierzę po prostu. A to się nie skończyło żadnymi zarzutami. Pułkownik Aleksander Makowski chodzi wolny po tym świecie. Jest gwiazdą TVN-u, czy tam, przepraszam, nie TVN-u, tylko tych podcastów różnych, gdzie jest zapraszany. Mówi wprost, że oferował się Amerykanom na ulicy Miłobeńskiej, w siedzibie wywiadu, w obecności najważniejszych osób po stronie służb wywiadowczych państwa polskiego. Amerykanom oferował zabicie Bin Ladena, bo ma know-how, ma ekipę, może to zrobić. Czyli jakby mówi, tak, mogę to zrobić. No a on był w dacie śmierci księdza Franciszka Blaszyńskiego naczelnikiem Wydziału Kierunkowego. Tego, który...
Przełożonym tak, małżeństwa Gonterczyków, tak?
Nie tylko ich, prawda? Ale, tak, że tak powiem, całej tej siatki, która tam operowała, tak?
A powiedzmy jeszcze może dla słuchaczy, którzy nie są właśnie w temacie zorientowani, dlaczego ksiądz był takim tak istotnym wrogiem dla systemu. Ja dzisiaj, przygotowując się do programu, szczerze mówiąc, wcześniej tego nie wiedziałem. W rozmowie właśnie, którą pan przed laty prowadził, usłyszałem, że wręcz w propagandzie sowieckiej, i to mówię wprost, nie w przenośni, tylko w sowieckiej propagandzie, w sowieckiej prasie ksiądz był zwalczany, tak? Jako szkodnik, tak?
Znaczy, to jest pewna analogia do genezy początków przygotowania zabójstwa księdza świętego naszego Jerzego Piepiłuszki. Też zaczęło się od komunikatów kremlowskich przez oficjalne organy propagandowe. Tam prawda, nieprawda, istnieje gazeta i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie tak było w przypadku księdza Franciszka Balchińskiego. Jego działalność, jego umysł, te zdolność organizacyjne na miarę, no bym powiedział, naprawdę niezłego menadżera na skalę europejską, plus duchowość i intelekt, jego, że tak powiem, spuścizna jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o to, co on pisał. Jawił się w oczach Kremla jako osoba absolutnie niebezpieczna. On zaczął potrafić integrować Polonię, zacząć wpływać na nią i duchowo, i światopoglądowo, patriotycznie, politycznie, jeździć po świecie. No zaczął być zbyt niebezpieczny, a już mieli komuniści przecież doświadczenia po powstaniu, zorganizowaniu przez niego ruchu azowego w początku lat 70., który się rozrósł tam do kilkuset tysięcy chyba wtedy. A nie mówiąc o tym ruchu trzeźwościowym w latach 50., których objął 100 tysięcy osób.
No i Jan Paweł II, tak, też był jakimś...
I był przyjacielem Jana Pawła II. Czyli tak, mamy do czynienia jakby z dwoma motywami, moim zdaniem. Po pierwsze, no, zlikwidować przeciwnika tu, teraz, ale myśleć też o przyszłości, bo to już był czas, 87 rok, to już wiadomo było, że idzie wszystko ku zmianie, prawda, że ta pierestrojka głasna i wszystko, że odchodzimy od tej wszechświatowej rewolucji, prawda, rezygnujemy z komunizmu, przebudowujemy się i wycofujemy się z części Europy Środkowo-Wschodniej, mówię tutaj o Kremlu, tak? No to proszę sobie wyobrazić, że gdyby ksiądz Franciszek Blachnicki przeżył ten zamach, kim był w strukturach hierarchii Kościoła katolickiego? Przy Janie Pawle II. Tak? Kto wie? Może by był nawet purpuratem. No czy przy takiej osobie była możliwość, że tak powiem, tak rozmiękczania i sterowania Kościołem katolickim? No myślę, że nie. Czy przy takiej osobie, za którym stał przecież gigantyczny ruch oazowy, czy byłaby możliwość ta rabunkowa transformacja i ten plan Bracerowicza, który został, że tak powiem, wprowadzony kosztem Polaków? Wydaje mi się, że nie. Więc myślę, że komuniści na Kremlu myśleli właśnie, że tak powiem, bardzo holistycznie pod tym względem. Nie tylko, żeby zlikwidować problem tu, teraz, ale też myśleli o przyszłości.
No i czas nam się kończy, to taka ponura puenta tej rozmowy. Pan powiedział w jej trakcie, że tu biologia tak rozstrzygnie te postępowania
karne. Znaczy tak idzie w tym kierunku,
to chyba jest niestety taka puenta.
No chyba, że pan prokurator Skwara nas zaskoczy, czego mu życzę i sprzyjam. Ale mówię, 20 kwietnia minie 6 lat od wszczęcia tego śledztwa i to nie na podstawie decyzji własnej IPN-u, tylko na podstawie presji publicznej. Szeregu osób, którym była bliska osoba księdza Franciszka, oaza i tej spuścizny, którą on zostawił. 6 lat to jest wystarczające, żeby przedłożyć opinii publicznej jakiś bilans z tych ustaleń i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Makowski chodzi wolnym po świecie, dlaczego nie Jolanta Langa nie została do tej pory ściągnięta do Polski w celu wykonania czynności procesowych.
I to mówił pan Piotr Wojciechowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję. Dobranoc Państwu. Z Panem Bogiem.